latałam, bujałam jak sarna po lesie. Wpadłam do więzienia, mój Boże kochany. Nie spodziewałam się. Grała mi muzyka, grały mi organy, a teraz mi grają, mój Boże kochany, na rękach kajdany. Podali mi chleba jak dębowy listek. Jeszcze się pytali, mój Boże kochany, czym zjadła go wszystek. Nie zjadłam go wszystek, wisi nad drzwiami. Co spojrzę na niego, mój Boże kochany, zalewam się łzami.
Stoję na brzegu pustkowia. Ostry wiatr mierzwi zrudziałą, zeszłoroczną trawę. Marszczy brudną wodę wiosennego rozlewiska. Skrzypią płaczliwie samotne drzewa. Z lewej strony ciągnie się daleko ta przestrzeń pusta, aż do ulicy Marysińskiej. Ziemia, w którą wsiąkło tyle łez, nie zaznała dotąd spokoju. Kopią tu piasek, łopata obnaża wnętrze ziemi. Sterczą na tym pustkowiu niedorzeczne góry piasku. Przede mną, w dalekiej perspektywie, ulica Górnicza. Myślę, że to będzie bardzo ładna ulica. Widzę z mojego brzegu słupy z lampami jarzeniowymi. Jakieś nowe zakłady pracy. Z prawej strony milczące kamienie cmentarza żydowskiego. Ale one giną. Zapadają się w ziemię. Toną w morzu dzikich traw i krzewów. Za kilka lat morze zieleni pochłonie ostatnie ślady po człowieku. Zostanie nam jeszcze tylko pamięć. Ale pamięć jest owinięta w nietrwałe płótno. Rozsypuje się jak pajęczyna pod dotknięciem czasu. Nie mogę ustalić, w którym miejscu śpiewała dziewczynka. Pytam ludzi, jak był rozłożony obóz, gdzie spały dzieci, gdzie jadły. Ale ludzie nie pamiętają. Może nie chcą powracać do tamtych lat. Większość mieszka w tej części miasta dopiero od kilku lat. W nowych, kolorowych domach osiedla Włady Bytomskiej. I nic nie wie o tragedii dzieci sprzed 20 lat. Idę ulicą Bracką. Uśmiechnięte matki prowadzą dzieci do przedszkola. Obojętnie mijają skrzyżowanie Brackiej i Przemysłowej. Nie wiedzą, że właśnie tu, w tym miejscu, skrzypiała obozowa brama. Brama zamykała nadzieję. Mury otaczały ze wszystkich stron to miejsce straconego dzieciństwa. Mury więziły najsmutniejszą, najbardziej ze wszystkich tragiczną tęsknotę. Tęsknotę dziecka za matką.
Kochana mamusiu, proszę cię powiedz, dlaczego żeś do mnie nie przyszła, jakżem do ciebie pisał? To dlaczego żeś do mnie nie przyszła na widzenie? I dlaczego żeś mi paczki nie przyniosła? Teraz, kochana mamusiu, proszę cię, przyjdź do mnie na widzenie. I jeszcze raz proszę cię, kochana mamusiu, nie zapomnij przyjść do mnie na widzenie. Kochana mamusiu, przyjedź do mnie na widzenie, tylko nie zapomnij. Kochana mamusiu, kończę mój list. Więcej nie mam co pisać. Pamiętaj, żebyś przyszła na widzenie.
Dziewczynka śpiewała piosenkę. Chłopiec pisał ów smutny list gdzieś tutaj. Wszystko działo się tutaj, w rąbie ulic Brackiej, Emilii Plater, Górniczej i wzdłuż muru cmentarza żydowskiego. Ta przestrzeń miała swoją nazwę. Polen, Jugend, Verwahrlager, Litzmannstadt. Polski obóz przejściowy dla młodzieży w Łodzi. Kiedy powstał, trudno ustalić. Wypytuję starych mieszkańców dzielnicy, ale nikt dokładnie nie wie. Ludzi stąd usuwano. Wokoło ciągnęło się getto. Obóz powstał prawdopodobnie w połowie 1941 roku i przetrwał do końca wojny. Był czynny jeszcze na kilka godzin przed wyzwoleniem miasta. Patrzę na szkic sytuacyjny obozu. Porządnie wygląda ten szkic. Baraki mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, szalety, pomieszczenia dla kierownictwa obozu i wachmanów, wieżyczki strażnicze w rogach. Wszystko to znamionuje hitlerowską pedanterię i wprawę w budowaniu obozów koncentracyjnych. Obóz zbudowano w zasadzie dla 3000 polskich dzieci. Przebywały tu jednak także dzieci czeskie, francuskie i radzieckie i jeszcze inne. W ciasnych murach gnieździło się okresami ponad 5000 dzieci. Dlaczego? Jaki był sens tego straszliwego bezsensu? Czy dzieci zagrażały III Rzeszy Adolfa Hitlera?
Wieczorem, kiedy kładłem się spać, matka uczyła mnie takiego pacierza. Boże, który jesteś w niebie, wróć mi ojca mego. Wróć mi tego, którego ukochałem nad swe młode życie, a który obecnie cierpi w więzieniu niemieckim. Ty, Boże, nie pozwól, abyśmy zostali sierotami, więc wróć nam go do domu żywego i zdrowego. Moja modlitwa była zbyteczna, bo ojciec i tak już nigdy nie wrócił. Wrócili za to hitlerowcy i kazali przeprowadzić się nam na ulicę Pomorską numer 152. Głód coraz bardziej zaglądał nam w oczy. W domu brakowało żywności. Wtedy właśnie w głowie moich kolegów zrodziła się myśl handlu gazetami, żeby tylko pomóc matce. Wybraliśmy sobie handel po łódzkich tramwajach i pod ludzkimi fabrykami. Robotnicy bardzo nas szanowali i pomagali w ciężkich chwilach. Każdy z tych ludzi wiedział, że ci, co handlują, są sierotami lub półsierotami. Jedni dawali kartofle, inni po prostu gotowaną strawę, żeby to zanieść głodującej rodzinie.
Czytam ten pamiętnik łódzkiego dziecka z lat okupacji ze ściśniętym sercem. Młodzi żebracy i sprzedawcy, Litzmann, Stetter, Zeitung, to także konspiratorzy, przypadkowi konspiratorzy, sprzedają wraz z gazetami antyhitlerowskie ulotki, które otrzymują od nieznanego mężczyzny. Chłopiec zostaje przychwycony i osadzony w podręcznym więzieniu łódzkiej Schutzpolizei przy ulicy Kilińskiego 152.
Codziennie niemal wzywano mnie na jakieś przesłuchania. Niemcy za wszelką cenę pragnęli się dowiedzieć, skąd braliśmy gazety. Przeprowadzono i mnie do następnego pokoju i kazano rozebrać się do naga. Kiedy byłem już rozebrany, rozciągnięto mnie na ławie. Leżąc tak na tej ławie, usłyszałem na siebie wyrok. 25 pasów. To nie były pasy, to była szpicruta lub bykowiec. Nim spadł na moje ciało pierwszy bat, zapytano mnie, czy powiem prawdę. Nie mogło być nawet o tym mowy. Wtedy zapytano mnie po raz drugi, czy umiem liczyć po niemiecku do 25. Zanosząc się łzami, odpowiedziałem, że tylko do 10. To nic, brzmiała odpowiedź na darmo całkiem poprawną polszczyzną. Będziesz się uczył w ten sposób, że będziesz powtarzał po niemiecku każde uderzenie. Jeśli usłyszy płacz, to poprzednie uderzenia przestaną się liczyć i zacznie od początku. Kiedy na siedzenie spadł mi pierwszy bat, to ja z płaczem zacząłem liczyć 1, 2, 3, 4, 5. Nie wiem już dzisiaj, czy liczyłem wtedy jak trzeba, czy nie.
Mijam nowe przedszkole. Skręcam z Brackiej w Emilii Plater. Po lewej stronie niedawno wybudowane szkoły kipią młodością. Z okna szkoły wychyla się chłopiec i zawiadamia mnie uprzejmie, że za miesiąc nie będzie tutaj błota. Młodzież sama zainstaluje chodniki. Spoglądam na chłopca. Gdybym nagle wydobył z teczki pamiętniki dzieci z obozu, który zaczynał się właśnie tu, gdzie stoją nowe gmachy szkolne, gdybym wydobył wspomnienia i przeczytał choć niewielki fragment, cóż by powiedział chłopiec opatrzony tarczą numer 81 chłopcu opatrzonemu więziennym numerem 719, który być może w tym samym miejscu nie uczył się prawdy o swojej ojczyźnie, lecz najgorszej prawdy o życiu. Czy zdołałyby się porozumieć te pokolenia? Brnę po błocie, nie mogę czekać na chodnik. I oto zdaje mi się, że przekroczyłem bramę obozu.
Ich bin Lagerführer Fugge, Sturmbahnführer, treu dem Führer bis zum Grabe. Jestem Fugge, dowódca obozu, wierny wodowi aż do grobu. Alle Häftlinge sind Staatsfeinde. Wszyscy więźniowie są wrogami państwa. Wszystko jedno, czy znajdują się w obozie koncentracyjnym z powodów politycznych, kryminalnych, czy jakichkolwiek innych przestępstw lub przewinień. Dzień zwolnienia młodocianego więźnia z obozu nie może być podany. Wszelkie pytania w tej sprawie są bezcelowe. Każdy młodociany więzień polski może wysłać 2 ocenzurowane listy miesięcznie, a otrzymać tylko 1. Odwiedziny dopuszczalne raz na 6 tygodni tylko za moim osobistym i wyrażonym na piśmie pozwoleniem. Młodzież jest szczęśliwa i właśnie wychowywana w duchu nowego porządku. Heil Hitler!
Smutno więźniarką być, w rękach gestapo żyć, na twardej sztubie spać, na apel stać. Na chwilę zamknij drzwi i pozwól marzyć mi. Ja wiem, że przyjdzie wnet ta wielka rzecz.
Ich bin Lagerwachmann und Jugenderzieher Wenzel. Heil Hitler! Ja jestem Wenzel, wychowawca młodzieży. Eine Laus, dein Tod. Jedna wesz, twoja śmierć. Czystość to twoje zdrowie. Bądź uczciwym, szanuj twoich przełożonych. Szanuj pana Wachmana Wenzla. Mój sposób zabijania jest humanitarny. Nikt się nie męczy. Wrzucam muzułmana do wody i za chwilę jest gotów. Mój sposób wychowania jest humanitarny. Na obszarze będącym pod zwierzchnictwem III Rzeszy wszelkiego rodzaju dręczenie zwierząt jest niedopuszczalne. Kto męczy zwierzęta, pójdzie do kacetu. Śmierć od zatrucia gazem jest niebolesna i humanitarna, ale tego rodzaju środki nie stoją do naszej dyspozycji w Polen Jugendverwahrlage der Sicherheitspolizei in Litmanstadt.
Apel. Chłopcy i dziewczynki formują wielki czworobok. Wszyscy wiedzą, że bicie nie ominie nikogo. Jeden bije drugiego, bo tak trzeba. Potem następowała komenda rozebrania się do naga. Pierwszy szereg robił w tył zwrot i każdy oddawał swoją bieliznę koledze naprzeciwko. Jeden drugiemu musiał szukać gnit i wszy. Jeśli który znalazł wszę u swojego kolegi, miał obowiązek meldować o tym SS-manowi, który miał koszyk chleba i za każdą znalezioną wszę dawał kromkę razowca. Bochenek był pokrojony na 10 lub 12 części. Takie same porcje dawano nam na śniadanie i kolację. Byli chłopcy, którzy z głodu zgłaszali wszy u kolegów. Byli też tacy, co się umawiali i mówili, że znaleźli, ale tylko po to, by się potem podzielić chlebem. Inni byli twardzi i nie zdradzali kolegów pod żadnym pozorem. To był straszny widok. Z jednej strony kromka chleba jako nagroda, z drugiej bicie kolegi bykowcem za jedną wszę.
Ich bin Lagerwachmann und Jugenderzieher August. Heil Hitler. Jestem strażnikiem obozowym i wychowawcą dzieci. Nazywają mnie August. Ale nikt nie wie, czy to moje nazwisko, czy tylko moje imię. Wychowanie wielkoniemieckie jest proste. Najpierw wykonuję Hohenmaß, to znaczy sprawdzam, czy dziecko jest odpowiednio wysokie. Kto nie ma 1,50 m wysokości, powinien iść do Himmelfahrtblock. Ale u nas na razie nie ma bloku dla wniebowziętych. Więźniowie nie mogą pomaszerować Himmelstrasse na cmentarz. Więc trzeba dla dobra sprawy postępować inaczej. Każdy jeniec posiada swój Fluchtpunkt. To jest miejsce przeznaczone do bicia w razie próby ucieczki. Obowiązkiem Lagerwachmana jest ustalić to miejsce i bić. Z punktu widzenia interesów Rzeszy więźniowie dzielą się na podejrzanych o chęć ucieczki i jeszcze niepodejrzanych. Fluchtverdächtig und Fluchtunverdächtig. Beschulung to jest nauczanie. Przechodzą wszyscy. Ale w stosunku do podejrzanych jest ono ostrzejsze i obejmuje Grußpflicht, czyli surowo przestrzegany obowiązek oddawania honorów wszystkim ludziom narodowości niemieckiej. Dalej Gehsperre. Wprowadzamy zakaz chodzenia do latryny, do umywalni, żeby łatwiej wykazać polskie niechlujstwo. Chociaż umywalni to my nie mamy, tylko studnie. Zarządzamy więc przymusowe mycie bez ubrania co przynosi pożądane skutki, zwłaszcza zimą. Stosujemy też kilkugodzinne żabki, pełzanie, czołganie i skakanie na czworakach. Słabsze jednostki odpadają, przez co następuje aussortierung, czyli wysortowanie elementu zdrowego. Najzdrowsi rasowo mogą być oddawani na wychowanie do rodzin niemieckich. W ten sposób wykonujemy naczelne zadanie obozu. Umacnianie niemieckiej narodowości. Festigung deutschen Volkssturm. Heil Hitler!
Nie pamiętam dnia, żeby ktoś nie umarł z wycieńczenia. Wiosną albo latem 1943 roku wybuchła w Lagrze epidemia tyfusu. Potem plącze się szkarlatyna, a obok niej jaglica. Choroby sieją w Lagrze spustoszenie. Lager zostaje izolowany i przechodzi kwarantannę przez 3 miesiące. Niemcy zarządzają masowe kąpiele w baliach. Wodę zmienia się po 6-krotnym użyciu, a przy mniejszych dzieciach po 10 razach. W tym stanie rzeczy nawet zdrowe dzieci musiały się zarażać tyfusem. Coraz więcej dzieci przebywało w izbie chorych na terenie lagru i poza lagrem. Ta choroba nie ominęła i mnie. Oto pewnego dnia tracę przytomność i znajduję się w małym szpitaliku na terenie lagru. Dzięki troskliwej opiece lekarza żydowskiego szybko powracam do zdrowia. Przez cały okres choroby jest przy mnie kuzyn. Kiedy poczułem się już znacznie lepiej, pozwolono mi na mały spacer. Wówczas to zobaczyłem obok szpitalika mały budynek z oszklonymi drzwiami. Zajrzeliśmy tam przez oszklone drzwi do wnętrza. Obok siebie na podłodze z betonu leżało dwóch konających chłopców, którzy kiwali głowami do siebie. Tu mieściła się wykańczalnia dla tych, których nie chciano ratować. Tego widoku nie zapomnę do końca życia. Zemdlałem na ten widok, bo to już nie były dzieci. To były konające kościotrupy. Pamiętam jednego chłopca, który uciekając przez wysoki płot drewniany otoczony od góry kolczastym drutem, został na tym drucie zastrzelony przez wachmana. Rano zdjęli go chłopcy i ułożyli na parcianych noszach. Jego twarz zdawała się być uśmiechnięta i szczęśliwa. Z ust spływała krzepnąca już krew. Kiedy go nieśliśmy, chłopcy zdejmowali nakrycia głowy, oddając ostatni hołd zamordowanemu bestialsko przez hitlerowców. Był on dla nas bezimiennym bohaterem. Pamiętam tylko jego imię. Wtedy na drutach zginął Józio.
Mein Name Wróg. Sturmbahnführer Wróg. Po polsku wróg to znaczy nieprzyjaciel. Aber das ist nicht wahr. To nieprawda. Ja jestem wielki przyjaciel dzieci. Ja je wychowuję bez różnicy. Polskie, czeskie, francuskie. Tylko żydowskich się nie wychowuje. One zostają na Bahnhofie. Nie trafiają do nas. Bahnhof oznacza w naszym wachmańskim języku ostatnią stację między ziemią i niebem. Kto zostaje na tej stacji, nie ma go. Befindet sich nicht mehr. Ale dzieci polskie są, więc ja je wychowuję. Rano robią u mnie Bettenbau, ścielą łóżka. Jak im się to udaje, dostają za to śniadanie. A jak coś jest nicht gut, nie dostają śniadania. Zamiast jeść śniadanie, biegają sobie dookoła gruszki. 2 godzinki, czasem 3. Dobrze jest pobiegać zamiast obiadu, a najlepiej sport treiben, uprawiać sport w zimie.
Zimą nie jeden chłopiec umiera z przeziębienia. W nocy czy w dzień trzeba całymi godzinami wysiadywać w schronie. Jeden tuli się do drugiego i tak się grzejemy chudymi ciałami. Jesienią schrony były pełne wody, a my musieliśmy w tej wodzie stać.
Dostawałyśmy mało jedzenia. Do lagru przybywało coraz więcej dzieci. Jedzenie stawało się coraz gorsze. Gotowali nam zupę z nieobranymi ziemniakami i dawali nam kapustę z robakami. Okrasą w tym jedzeniu były mszyce od kapusty. Na śniadanie i kolację otrzymywałyśmy spleśniały chleb. Było coraz gorzej. Z dnia na dzień sił nam ubywało.
Wołaliśmy przez płot do getta, gdzie byli Żydzi, by nam rzucili chociaż kromeczkę chleba. Żydzi krzyczeli tak samo jak my, więc te rozpaczliwe wołania stale się powtarzały z obu stron płotu. Żydzi spodziewali się chleba od nas, a my od nich.
zatracia nasze miasteczko Gore. Złe wiatry wściekle wieją i podsycają morze ognia. Języki płomienia ogarnęły domy i ulice. Płonie wszystko, a wy, bracia, stoicie z założonymi rękami. Miasto nasze i my z nim zamienimy się wkrótce w popiół. Zostaną po nas tylko gruzy i pogorzeliska. Ratujcie miasto, ratujcie siebie. Gaście ogień własną krwią. Gory, Gory.
Spałam na pryczy bez siennika, tylko miałam koc. Było mi zimno i byłam ciągle głodna. Na śniadanie pajtka chleba i kawa, a na obiad trochę zupy z brukwi i kartofle z łupiną i liście buraczany. Kto znalazł kartofla i kawałek brukwi, to się bardzo cieszył. Kto dostał łyżkę, to jadł łyżką, a kto nie dostał, to pił z miski, a ja razem z nimi. Wlakże musiałam robić. Plotłam rozmaite kosze. Dużo dzieci chodziło na śmietnik wybierać łupiny i to jadły z głodu. Jak Wachman zobaczył, to za to bił. Panował tyfus. Kto umarł, to go wywozili do getta. Zapada cicho mrok. W oddali szumią drzewa, słychać gdzieś tęskną piosenkę. To chór dziewcząt ją śpiewa. Piosenka ta płynie spod lasu, gdzie stoi dom wśród drzew. I właśnie z tego domu płynie ten piękny śpiew. Śpiewają ją dziewczęta, smutne i opuszczone, które tu zagnał zły życia los w tę straszną, zapadłą stronę. I tak monotonnie płynie dzień po dniu i w pracy mijają godziny, lecz każda chciałaby na wolność już iść, by wrócić do swej rodziny.
Sam nie wiem, czemu przemierzam tę pustą przestrzeń od krańca do krańca. Wieje ostry wiatr. Zapadam się w błocie po kostki. Nie mogę znaleźć nawet najmniejszego śladu po obozie. Wiem, że przebywały tu dzieci polskie, których rodziców podejrzewano o działalność antyhitlerowską. Tęskniły za rodzicami dzieci, które posądzano o działalność wywrotową. Wiem, że umierały tu na ziemi, po której teraz chodzę, maleńkie jednoroczne dzieci z Moszyny, posądzone o trucie bydła. Płakały za matką dzieci przeznaczone na tak zwaną rasę, na zniemczenie. Tęskniły za daleką ojczyzną dzieci francuskie i czeskie.
U naszych kosarek stoi nocny straż. Ne czekaj, mamila, mne se ne doczkasz. Ne czekaj, idź już spać. Przychod mila do mnie z rana, otworzy se sledna brama, budemy tańcować.
Matka, która prowadzi przed sobą wózek dziecinny, pogodna, uśmiechnięta, skręca w Przemysłowo. Nie wie, że minęła właśnie obozową bramę. Dzieci wybiegają ze szkoły, zrywają nabrzmiewające wiosną gałązki kasztanów. Nie wiedzą, że 20 lat temu, może akurat w tym samym miejscu, zginął ich rówieśnik rozkrzyżowany na drutach. Nie wiedzą i może nawet nie uwierzą, że tak mogło być. Przecież tu nie ma żadnego śladu po obozie, żadnego materialnego śladu po tragedii tysięcy dzieci. Nie ma nawet tablicy pamiątkowej. Nic. Pustka. Tylko w miejscu, gdzie kiedyś był plac apelowy, stoi martwa ciepłownia. Kiepsko widać dostarczała ciepło do nowego osiedla i zamknięto ją. Ale to są martwe mury, niczego nie widziały i niczego nie powiedzą. Milczą także oprawcy.
Ich bin mir bewusst, jestem świadom tego, że po wystąpieniu z broni SS Straży Obozowej nie wolno mi opowiadać o broni, służbie i obozie koncentracyjnym. Naruszenie tego równoznaczne jest ze zdradą i powoduje najsurowszą karę. Heil Hitler! Fugge, Bruck, Wenzel, August.
Więc milczą, nie pamiętają. Kręcą na wszystkich procesach, mówią sędziom, że o niczym nie wiedzą. Mówią swoim ofiarom, że niczego nie widzieli. Nie brali bykowców do ręki, nie kazali czołgać się po śniegu maleńkim dzieciom i nie odrywali matek od dzieci. Nie głodzili, nie zmuszali do pracy ponad siły. Nie niszczyli najcenniejszej tkanki narodu polskiego.
Dzieci, które tu pracowały, były już całkowicie przeznaczone na zniszczenie. Znęcano się potwornie nad dziećmi. Każde dziecko musiało w ciągu dnia pracy wyprostować 1000 igieł włókienniczych. Igły nie prostuje się łatwo. Każda igła była pogięta, zwichrowana, wymagała wielu uderzeń młotkiem. Jak na 7-8-letnie dziecko, jest to potworna praca.
Pamiętam, że uciekła jedna z dziewczynek, Pola. Po 2 dniach wachmani przyprowadzili ją z powrotem do lagru i za karę dostawała przez 2 tygodnie 3 razy dziennie po 20 batów. Patrzyły na jej męczarnię wszystkie dziewczynki, a kierowniczka mówiła, jeśli która spróbuje uciec, to kara będzie jeszcze większa.
Więc oni dziś twierdzą, że nie męczyli, nie głodzili i nie bili. A przecież kiedy czołgi radzieckie docierały w pobliże Łodzi, jeszcze wtedy przygotowywali ostateczną zagładę Polen Jugend Verwahrlager der Sicherheits Polizei in Litzmannstadt.
Na dzień przed wyzwoleniem zarządzono alarm. Wybiegliśmy jak zawsze, każdy stanął na swoim miejscu, ale nikt nie wiedział, o co chodzi. Wtedy nadszedł Lagerführer Fugge i kazał nam patrzeć ku zachodowi. Zobaczyliśmy czerwoną lunę. Powiedział nam, że pali się Radogoszcz i że nas czeka to samo, jeśli nie będziemy posłuszni niemieckim rozkazom. Baliśmy się, że zostaniemy spaleni. Wieczorem sami wybieraliśmy sobie rodzaj śmierci. Każdy wolał być zastrzelony, niż spłonąć w ogniu. Kiedy przyszła noc, na mnie wypadła kolej dyżurowania. Chłopcy pokładli się spać, a ja czuwałem. Kiedy wszyscy zasnęli, a było już na pewno późno, podszedłem do okna. To, co zobaczyłem, przeszyło mnie grozą. O mało wtedy nie zemdlałem. Byłem przerażony, nie mogłem wykrztusić ani słowa, choć pragnąłem krzyczeć. Kiedy strach trochę przeminął, zacząłem krzyczeć: chłopcy, gaz! Gaz! Wszyscy się pobudzili, każdy biegł do okna. Słyszeliśmy wokoło głuche detonacje. Jedni płakali rozpaczliwie, drudzy klękali na podłodze i modlili się głośno. Prawie każde dziecko miało na ustach rodziców i krzyczało: mamo, tatusiu, ja się boję, my tu zginiemy. Płacz i krzyki nie ustawały do rana. To była jedyna noc, kiedy nie pędzono nas do schronów, lecz pozostawiono w baraku.
Mówią dziś, że troszczyli się o dzieci. Bardzo kochają maleńkie dzieci. Zawsze kochali. Wtedy też kochali. Zapamiętała na całe życie ich miłość polska kucharka. To było ostatniego dnia.
Hausz i Linke namawiali mnie, żebym poszła do domu. Ten ostatni powiedział mi, że załoga obozu czeka na rozkaz, jaki ma przyjść z komendy policji. W zależności od rozkazu postąpimy z dziećmi, mówili. Kiedy o godzinie 11 przyjdzie rozkaz rozstrzelania wszystkich dzieci, zginie pani razem z nimi, bo nie może zostać żaden świadek postronny. Dzieci będą ustawione przed kuchnią i wystrzelane z karabinów maszynowych. Około godziny 11 przyszedł rozkaz, który uznawał rozstrzelanie za niewykonalne. Było już za późno, hitlerowcy uciekali. W międzyczasie gotowałam obiad. To był najlepszy obiad w obozie. Zostałam jako jedyna Polka z dziećmi. Po godzinie 13 zaczęły wyjeżdżać z lagru samochody. O godzinie 14 nie było już w obozie ani jednego wachmana. Brama była otwarta. Dzieci wypadły za bramę. Ale niektóre bały się iść dalej. wróciły do mnie, stałam przed kuchnią i zapytały, czy są wolne. Powiedziałam, że są absolutnie wolne.
Nie zdążyli okazać dzieciom swojej wielkiej miłości. Uciekli w strachu, w obłędnym strachu przed Armią Czerwoną. Próbuję ustalić dalsze losy ocalałych dzieci. Wiem, że z 3000 pozostało przy życiu zaledwie kilkaset. Pracownicy pierwszego po wojnie Wydziału Opieki Społecznej Wyzwolonej Łodzi znaleźli w obozie 89 dziewcząt i chłopców. Najmłodsze liczyło 6 lat, najstarsze lat 13. Wiem, że starsi i silniejsi wracali do swoich domów. Maszerowali dziesiątki i setki kilometrów. Młodsze i słabsze dzieci rozbiegły się po mieście. Część przygarnęli dobrzy ludzie, pomogli odszukać rodziców, krewnych. Część jednak straciła wiarę w to, że człowiek może być dobry i wróciła do lagru. 89 dzieci nie potrafiło już powrócić do świata. Uciekły przez bramę, biegły po nierównym bruku ulicy Przemysłowej i tędy wróciły. Na drodze ich powrotu stoję teraz ja. Wiatr nie ustaje ani na chwilę, zacina ostry deszcz. Nie widzę już końca przestrzeni, na której umierały dzieci. Mgła spadła na teren dawnego getta, na cały obszar utraconego raz na zawsze dzieciństwa. Czas wracać. Kiedy idę przez kolorową ulicę Sporną, kiedy widzę uśmiechnięte, szczęśliwe dzieci, uświadamiam sobie nagle, że powtarzam fragmenty wiersza, nieporadnego wiersza. Wzrusza mnie ten wiersz może dlatego, że pisał go chłopiec, który przetrwał obóz przy ulicy Przemysłowej. A może dlatego, że ten wiersz jest po prostu prawdziwy.
Ja wiem, że kochałeś rodziców, że z rozpaczy ubranie swe darłeś. Lecz nie z choroby i głodu, Józiu, ale z tęsknoty umarłeś. O wy, dziecinni skazańcy, co chcieliście słuchać śpiewu lasów, wy, co marzyliście o rodzicach, nie doczekaliście naszych czasów. I chociaż was dzisiaj nie ma, ziemia was w sobie kryje, składamy wam hołd, męczennicy, a pamięć o was żyje. Ja, gdybym wtedy był starszy i mógł popędzić na wroga, pokazałbym hitlerowcom, którędy do Polski droga.